po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Gdyby chcieli Państwo zorganizować imprezę wzbogaconą o pokaz historyczny i szukali grupy, która by to wykonała, to ręczę Państwu, że pod tym względem mamy w Polsce kłopoty bogactwa. Grup są setki, chyba nawet od takich liczących ponad 100 członków, kilkuosobowe. Możemy przebierać w tych grupach pod względem wielkości, ale przede wszystkim możemy wybrać sobie temat, czyli epokę historyczną. Czegoż my tam nie mamy? Starożytność, średniowiecze, wojny XVI do XVIII wieku, epokę napoleońską, wojny XIX wieku, nawet wojny współczesne, a po drodze jeszcze powstanie styczniowe, listopadowe, pierwsza, druga wojna światowa. Możemy też sobie przebierać w armiach świata. Legiony rzymskie, wikingowie, krzyżacy, armia pruska, rosyjska, austro-węgierska, armia czerwona, amerykańska, rycerstwo polskie, armia brytyjska, armia krajowa. Panowie, to już teraz pytanie do moich gości. Skąd ten boom?
Boom się bierze pewnie z zainteresowania, tak myślę. Jednak ta historia, przeszłość cały czas jest ważna, mimo że czasami gdzieś tam spychana na margines, jak to widzimy w dzisiejszej edukacji. Natomiast na pewno fascynacja przyszłością, jak gdyby chęć człowieka, żeby poczuć te wydarzenia, ten klimat w moim przypadku sprzed 10 wieków, to jest właśnie to.
Doktor Marcin Danielewski z UAM-u, historyk, ale zarazem też członek grupy rekonstrukcyjnej, o której zaraz też powiemy. Panie doktorze, sugeruje pan, że pomimo, że w tej edukacji szkolnej historia jest gdzieś tam spychana, jej rola jest pomniejszana, to naturalnym takim odruchem społecznym niemalże ta historia się odradza w innym miejscu w postaci tych grup rekonstrukcyjnych i ludzi, którzy chcą oglądać te przedstawienia, tak?
Ja myślę, że tak, że szukamy gdzieś tej niszy, skoro nie mamy tego w szkole, mamy mało tych lekcji historii, szukamy gdzieś tego indziej, tak? No, staramy się kształcić, czytać, zdobywać tą wiedzę i prezentować ją innym ludziom, bo nie robimy tego też tylko dla siebie.
Nie wiem, czy z tym się zgodzi nasz drugi gość, czy ma swoją teorię tego boomu grup rekonstrukcyjnych.
Ja się zgadzam całkowicie z kolegą tutaj. Gruch rekonstrukcyjny jest o tyle ciekawy, że właśnie pokazuje tą historię w sposób niekonwencjonalny, bo nie jest to historia, która do nas dociera z kartek książek, tylko doświadczamy jej, zarówno rekonstruktor doświadcza jej bezpośrednio, ale również widz ma z nią bardzo bliski kontakt, potrafi wcielić się również w role, które widzi w trakcie widowiska.
No tak, widz widzi, słyszy, czuje zapach prawie, że może podotykać, czyli wszystkie zmysły są takim pokazem właściwie absorbowane, zajęte. Nasz drugi gość nazywa się Krzysztof Jankowiak i działa w Stowarzyszeniu Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Warta, a poza tym jest studentem historii.
Studentem politologii i oprócz tego również pracuję w muzeum.
W muzeum. Na Cytadeli.
Tak, zgadzasz.
No a jeszcze wymienię stowarzyszenie, nazwę stowarzyszenia, które tutaj reprezentuje pan doktor Danielewski. Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Aurea Tempora. Zaraz powiemy, czym się dokładnie zajmują te dwa stowarzyszenia, bo to są właściwie dwa różne światy niemalże, chociaż spięte jednym ładnym szyldem historia. Mariusz Siuda realizuje, Rafał Regulski prowadzi rozmowę po zachodzie o widowiskach historycznych. W tej audycji pytamy, również Państwa pytamy, czy Państwo to lubią. Dlaczego tak? Dlaczego nie? Jaki sens ma udawanie, że coś dzieje się znowu? To taka moja prowokacja. Czy nasi słuchacze lubią takie spektakle plenerowe, historyczne? Tutaj się w międzyczasie podczas tej piosenki, no nie powiem, że spieraliśmy, ale troszkę rozmawialiśmy o tej terminologii. Czy to jest rekonstrukcja, czy odtwórstwo? A to nie jest to samo, panowie?
Nie, nie bardzo. No, możemy się sami spierać między sobą. To jest takie szukanie problemu samemu dla siebie w tym wypadku. Rekonstrukcja, no jak słowo, musimy wejść do terminologii tego słowa, no rekonstruujemy, czyli mamy wzór, mamy źródło, w którym opieramy swoje przyszłe dzieło, w tym wypadku na przykład sylwetkę historyczną, którą dany rekonstruktor chce pokazać. A w wypadku odtwórstwa, no pojawia się ten problem, tak jak właśnie w wypadku wczesnego średniowiecza, że jest problem ze źródłami. I tutaj już pewnie kolega bardziej to wyjaśni, ale trzeba bazować na przypuszczeniach, na tym już, na skromnej wiedzy, którą dysponujemy. No i myślę, że kolega rozwinie tą myśl.
Ja myślę, że rzeczywiście, jeśli chodzi o to wczesne średniowiecze, tak jak my odtwarzamy od połowy X do lat 30. XI wieku ten okres, bardziej pasuje określenie odtwórstwo, ponieważ my staramy się jakoś odtworzyć lepiej lub gorzej tą epokę, te postacie, ten klimat. Natomiast raczej nie rekonstruujemy, mamy problem ze źródłami, tak, przede wszystkim. I tutaj chodzi i o źródła pisane, i o ikonografię. Jest trochę źródeł archeologicznych, ale one też nie do końca pozwalają wszystkie, jak gdyby, aspekty odtwarzać, może poza kulturą materialną.
No, jeżeli bazujemy tak, jak ja operuję w XX wieku, no to jest ta możliwość właśnie rekonstruowania, ponieważ już dysponujemy materiałami typu fotografie, pojawiają się już filmy, kroniki, które pokazują na przykład sposób poruszania się w sposób żywy. Dysponujemy również niesamowitą możliwością, jako jedno z ostatnich pokoleń, kontaktu z ludźmi, którzy to pamiętają. Właśnie chodzi mi o pokolenie początków XX wieku. Ci ludzie niestety już od nas opuszczają, ale jeszcze wśród nas żyją.
Można ich zapytać, porozmawiać, tak?
Tak, każdą rzecz, każdą wątpliwość możemy z nimi skonsultować i o ile im pamięć jeszcze pozwala, to możemy korzystać z tej właśnie bezcennej studni wiedzy, bo tak trzeba traktować osoby w podeszłym wieku.
Szanowni Państwo, mamy w studio dwóch przedstawicieli dwóch grup rekonstrukcyjnych. Doktor Marcin Danielewski działa w Stowarzyszeniu Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Aura Tempora. Od razu wyjaśniamy termin aura tempora, tu z łaciny, ale on oznacza czasy piastowskie, tak teraz mówię troszeczkę metaforycznie, ale one dotyczy tego okresu.
Tak, tak, chodzi o tak zwane złote czasy, które opisywał anonim tak zwany Gal w swojej kronice i chodziło tutaj głównie o czasy Bolesława Chrobrego, kiedy to państwo, ta domena piastów tak bardzo się rozrastała i na arenie międzynarodowej bardzo wiele znaczyła. Stąd jest też ten termin, natomiast nie skupiamy się tylko na czasach Bolesława Chrobrego, bo czasy od Mieszka I po Mieszka II włącznie.
Nasz drugi gość, pan Krzysztof Jankowiak, Stowarzyszenie Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Warta. Już tutaj państwo usłyszeli, interesuje panów XX wiek, mówię panów, ale chyba panie też są, tak, w grupie?
Tak, w XX wieku również mamy możliwość prezentowania sylwetek kobiecych, które nie ma co ukrywać, zdobią pozostałą męską część.
Ale kiedy mówimy o XX wieku, to co? Chodzi o II wojnę światową?
Tak, mówimy o II wojnie światowej, która jest najbliższa akurat mi osobiście, ale również w swojej działalności skupiam się na I wojnie światowej i okresie wojny polsko-bolszewickiej z punktu widzenia tutaj Wielkopolan, Armii Wielkopolskiej. To jest również jeden z moich tematów, którym się interesuje.
I chętnie czynicie ukłony w stronę Powstania Wielkopolskiego.
Oczywiście, jako tutaj poznaniacy Wielkopolanie, jest to nam temat jeden z najbliższych sercu i staramy się kultywować tutaj tą naszą regionalną historię, bo nie ma co ukrywać, na arenie krajowej jest ona dość często pomijana, zapominana lub traktowana po macoszemu. Nam zależy, żeby traktować ją w skali kraju, przynajmniej na bardzo wysokim poziomie.
A my, proszę Państwa, mamy taką niepowtarzalną okazję w tej naszej rozmowie po zachodzie zderzyć sobie dwie sytuacje: odtwarzanie czasów średniowiecznych i odtwarzanie współczesności niemalże. Zobaczymy, myślę, bardzo ładnie w tej audycji, w tej rozmowie, jakie zalety ma to, że się odtwarza, ewentualnie też wady. Dawne czasy i te świeże czasy. Ja przypomnę, że czynny jak zwykle jest numer 618-654-654. Można do nas zadzwonić i właściwie to jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa i pytania, ale też uwagi. Może Państwo widzieli jakieś fenomenalne widowisko historyczne, które Państwu zapadło w pamięć i chcielibyście takich rzeczy więcej oglądać, a może w ogóle Państwo bardzo sceptycznie patrzą z dystansem na tego typu przedsięwzięcia i na przykład woleliby, żeby zamiast takiego przybliżania historii może było inne. Nie wiem jakie, ale może Państwo mieliby sugestie, jakieś inne propozycje, inne oferty dla tego masowego odbiorcy, bo tu już patrzę na moich gości. Rekonstrukcja historyczna, jej zadaniem jest takiego przedstawienia jak największą rzeszę ludzi zapoznać z historią, tak? Tak możemy powiedzieć?
Tak, tylko z taką dobrą historią, porządnie odtwarzaną, która rzeczywiście ma związki z historią. Ja myślę, że tutaj u mojego kolegi z tym XX wiekiem jest troszkę prościej. U mnie natomiast z tym poziomem odtwórstwa, prezentacji, tak? Jednak wychodzimy do ludzi, próbujemy im pokazać pewne rzeczy. Bywa bardzo różnie. Czasami poziom grup i odtwórców, którzy pokazują tą przeszłość, czasami często jest bardzo niski. Niestety tutaj wczesne średniowiecze jest tą gorszą stroną i trudno odtwarzać ten okres.
Zaraz będziemy dociekać, dlaczego. Mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Wojtek. Wie pan co, jak słucham zawsze o grupach rekonstrukcyjnych, to mnie tak troszeczkę krew się podnosi, bo dla mnie jest to wszystko przekłamane. Jeżeli historia się toczy od jakiegoś tam momentu, załóżmy, tak to nazwijmy, i ten moment się przekłamuje.
Ale w jaki sposób?
Wystarczy spojrzeć na dymarki świętokrzyskie, gdzie poziom hutnictwa był tak wysoki, że dzisiejsi metalurdzy nie bardzo sobie są w stanie rozgryźć, jak otrzymywano za jednym wytopem taki produkt, gdzie dzisiaj jest go ciężko odtworzyć. W związku z tym, poza tym, samo promowanie walki jakieś tam, to jest też coś nie tak, bo powinno się to bardziej promować życie codzienne. A jeżeli ja jestem w Gieczu, chwileczkę.
Czajnik się włączył.
Tak jest. Jestem w Gieczu i jest tam jakaś rekonstrukcja osady. Patrzę na to i na tych domkach nie ma ani jednego komina. To co w tych domach niktowano, to nie palono.
Ja może odpowiem ze swojej strony. Jeśli chodzi o ten poziom hutnictwa, co pan powiedział, dobry odtwórca panu powinien powiedzieć i każdemu turyście, który przychodzi, że po prostu nie znamy tych technik w taki sposób, żeby odtwarzać to idealnie tak, jak oni to robili. Dobry odtwórca to panu powie. Jeśli chodzi o samo odtwórstwo, o nie wiem, o domostwa i tak dalej, to zapraszam chociażby do Grzybowa, gdzie są dymiacze, gdzie normalnie całą zimę przyjeżdżaliśmy, spaliśmy w tych chatach i normalnie funkcjonowaliśmy. Nigdy nie ma pełnej historyczności i to jest jak gdyby jasne, każdy odtwórca to powinien mówić. Jeśli tego nie mówi, albo sprzedaje informacje, które są niezgodne z historią, to nie jest odtwórcą tak naprawdę.
No ale jeżeli kto mówi, człowiek z tytułem jest projektantem tego, człowiek z tytułem jakimś profesorskim i stawia chałupki bez komina, no to już zaczyna być coś nie tak, bo
rozumiemy ten, pana, czyli
ten tytuł naukowy jak gdyby daje mu prawo do kreowania sposobu interpretacji historii. I to się niestety później ciągnie całe.
Ale też mam
prosimy
takie pytanie tutaj.
Twój rozmów.
Proszę. Mam takie pytanie, jeśli chodzi o właśnie budowę domków bez komina w wypadku naszego XX wieku. My, jeżeli budujemy jakiekolwiek osady, to w 90% one powstały po to, żeby w ciągu 15-20 minut wylecieć całkowicie w powietrze. Oczywiście weźmiemy pod uwagę wskazówkę o kominach, ale to są zazwyczaj domy budowane, żeby one jak najefektywniej, jak najbezpieczniej, bo największy nacisk kładziemy w naszej działalności na bezpieczeństwo nasze, jak i widzów, żeby one jak najbezpieczniej, jak najefektowniej zarazem wyleciały w powietrze. Tam jeszcze pan wspominał o promowaniu przemocy. My tą przemoc pokazujemy nie dlatego, że chcemy się w jakikolwiek sposób wyżyć, tylko to ma być nauka i wskazówka właśnie dla przyszłych pokoleń, jak było, dlaczego to było złe i że im zawsze na koniec staramy się zaakcentować sposób, w jaki sposób, by nigdy więcej wojen już się nie działo.
Ale teraz zobaczyliśmy, proszę państwa, jakie różne interesy mają teraz obie grupy rekonstrukcyjne w budowaniu domostw. Raczej twórcy średniowieczni, tak mówię tak trochę na skróty, no nie budują domów po to, żeby pokazać, jak one wylatują w powietrze.
Budujemy po to, żeby w nich spać, przebywać, pokazywać to życie codzienne, o którym tam pan wspominał, nie? Mówię, kominy nie są niezbędne, wystarczą oddymiacze. Tak to wyglądało i myślę, że tego się trzymajmy.
Mm-hmm. Zatem panowie, początki obu waszych grup sięgają 2008 roku, jak zobaczyłem. Czy to była jakaś taka magiczna data, szczególny rok? To jest taka zbieżność? Czy to był ten moment, kiedy rzeczywiście w Polsce rodziły się takie przedsięwzięcia?
Nie, nie, my się nie znaliśmy, żeby nie
ja
było.
Ja wiem, oczywiście, ale
natomiast na pewno to przypadek, jeśli chodzi o datę powstania naszych stowarzyszeń. Zapewne mamy też różne motywy.
Ogólnie ten rok 2008 to jest data dla nas ważna, natomiast wyrastamy już wcześniej z ruchu odtwórstwa historycznego. Byliśmy w jakichś grupach, mieliśmy jedną grupę, postanowiliśmy ją przekształcić w stowarzyszenie, bo to daje pewne większe możliwości też na polu edukacji, tak, starania się tutaj o realizację różnych projektów i tego typu rzeczy. Ja tutaj
starania
nie będę wchodził o
arkana. Też,
też pewnie, bo z tym są związane pieniądze, nie oszukujmy się, tak?
Zaraz o te pieniądze zapytam. U was 2008 rok to też tak jakoś naturalną koleją rzeczy,
to był
tak?
po prostu przypadek, że się akurat w tym roku zajęliśmy tą profesją. W moim osobistym przypadku ja w 2008 roku mogłem wreszcie zacząć działać legalnie, ponieważ stałem się pełnoletni i w tym momencie rozpoczęła się moja legalna przygoda i całkowicie bezpieczna z tą profesją. Natomiast wcześniej bazowało to głównie na kolekcjonowaniu. Nie brałem udziału czynnego w tych widowiskach. Z racji tego, że byłem niepełnoletni, nie mogłem odpowiadać za swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
Mhm. Panowie, czy wy, mam na myśli też wasze stowarzyszenia, grupy odtwórcze, macie dużo roboty, macie nabity program roczny tych imprez, w których bierzecie udział?
Tak, myślę, że tak, bo też trzeba sobie uświadomić, że ten ruch rekonstrukcji czy odtwórstwa historycznego, to oczywiście są wyjazdy, są pokazy, tak, jest edukacja, ale to są też inne elementy. Chociażby tak jak pan miał okazję brać udział u nas na tych zimowiskach, które realizowaliśmy w Grzybowie, to jest zupełnie inny aspekt, troszkę odtwórstwo, ale zimą, tak? Czy na przykład prezentujemy takie rzeczy jak choćby czytanie. Teraz będziemy czytać akurat skandynawskie źródło, ale też będziemy przez to promować jak gdyby tą wiedzę i zainteresowanie wczesnym średniowieczem.
No, nas również podobnie. Trzeba zaznaczyć też, pan wspominał na początku o odbiorcy masowym. Oprócz wyjazdów, gdzie właśnie mamy kontakt z odbiorcą masowym, gdzie występujemy w stricte widowiskach historycznych, które mają dużą skalę, wielką publiczność, również działamy na zasadach edukacyjnych w wąskim gronie, na przykład wyjeżdżając do szkół. Tam dla klas, dla jednej, dla kilku klas, na różnego rodzaju akademiach również staramy się przekazywać tę wiedzę w sposób bezpośredni i również atrakcyjny. Współpracujemy z masą historyków w różnych szkołach w Poznaniu i w Wielkopolsce, którzy systematycznie, cyklicznie nas zapraszają, na przykład by uświetnić daną rocznicę, lub by po prostu rozwinąć temat, który był akurat w programie, w podręczniku, ale był on na przykład potraktowany szybko, były to jedna, dwie strony, a my poprzez swoją wiedzę możemy to pokazać znacznie atrakcyjniej, ciekawiej.
Czyli już wiem, że przyjmujecie zamówienia czy zlecenia szkół, ale też kto jeszcze na przykład prosi was o taką usługę jak wykonanie przedstawienia?
No, kolega wspomniał o szkołach, ale to są muzea, to są instytucje kultury, to są firmy czasami prywatne, które robią jakieś tam eventy, imprezy dla swoich pracowników, nas zapraszają, tak?
A samorządy lokalne?
Też to się zdarza, oczywiście. Czasami, choć nie wiadomo, nie też bardzo często, natomiast ja do tych szkół wrócę. To jest, myślę, każdy rekonstruktor musi mieć tą żyłkę taką edukacyjną. Bez tego nie da się funkcjonować. Robimy to dla kogoś. Jeśli robimy to dla dzieciaków, widzimy ich uśmiechy później, zadowoleni nauczycieli, że jest to wiedza żywa, ta historia pokazana, to jest wtedy tak, jak być powinno.
No, taki prawdziwy konstruktor nabywa samoistnie takich nawyków pedagogicznych. Sami się musimy nauczyć właśnie, jak kontaktować się z młodzieżą, jak do niej dotrzeć. A też z własnego doświadczenia mogę wspomnieć takie fajne przypadki. Wiele razy nauczyciele, którzy nas zapraszają, wpuszczają również tych swoich najgorszych uczniów, tych zawadiaków klasowych, i zawsze na koniec są w szoku, że my mówimy do nich tak, że ich hipnotyzujemy. Oni w tym momencie nie przeszkadzają, nie gadają, tylko siedzą i prawie z otwartą buzią nas słuchają, są z tym zachwyceni. I nie ukrywam, no, sprawia to wielką radość i satysfakcję, że dzieci są tak zainteresowane tą historią, bo na pewno coś zostanie w ich głowach i ja zawsze żywię nadzieję, że ten krótki pokaz, czy to jest duża inscenizacja, czy to 45 minut w szkole, żywię nadzieję, że w przyszłości temat, o którym usłyszał, albo jakiś temat, wątek poboczny zostanie przez niego samodzielnie rozwinięty, że właśnie weźmie książkę, samodzielnie o tym poczyta i być może nawet w przyszłości zasili nasze grono.
Aha, tak szeroka działalność i na polu edukacji szkolnej i takiej wykorzystującej, nie wiem, gminne, samorządowe święta, bo zauważyłem też, że i takie imprezy są uświetniane przez rekonstruktorów, powoduje, czy wymaga, że chyba, tak myślę, musicie w te swoje grupy, panowie, inwestować. To znaczy, myślę, że no właśnie, trzeba kupować stroje, pewne jakiś sprzęt i teraz pytanie, czy taką grupę stać na to, czy są możliwości.
No to rozwiązujemy.
I znowu pytanie, kto ma lepiej tutaj, ci ze średniowiecza, czy ci z XX wieku?
No mamy o tyle lepiej, że mamy źródła i wiemy w 100% co, jak powinno być. Koledzy muszą się wielu domyśleć.
No my mamy czasami tak, że to, co jest dzisiaj aktualne, za kilka lat może być zupełnie nieaktualne. Taki najprostszy przykład podam. Każdy kojarzy tarczę tych wojów wczesnośredniowiecznych i czasami widzimy takie migdały, duże tarcze i okazuje się, były robione takie projekty analizujące ikonografię. Okazuje się, że dla okresu od połowy X wieku po lata 40. XI wieku takich tarcz w ogóle nie używano w Europie. I teraz automatycznie wszystkie eliminować trzeba, nie? Nie można ich dopuszczać. My akurat nie mamy, mamy okrągłe, bo zawsze się tego trzymaliśmy, ale to pokazuje, że to, co dzisiaj czasami jest aktualne, za chwilę może być nieaktualne u nas i musimy już nowe pieniążki, tak, tutaj wydawać na to i to realizujemy dwojako.
No, z jednej strony jest podobnie, że pojawi się, jest element, którego na przykład nikt nie ma w danym wyposażeniu, no, bo nie ma co ukrywać, staramy się używać maksymalnie replik. Ja jestem muzealnikiem, ale oprócz tego większość z nas stosuje metodę, żeby nie stosować oryginalnego sprzętu, bo on już swoją wojnę przeżył, on już ma swój wiek. I tak do człowieka starszego, tak i do sprzętu musimy podejść z wielkim szacunkiem i niech on właśnie już sobie dalej odpoczywa, niech leży na półce, niech trafi do muzeum. Tak więc często się zdarza, że jakiegoś elementu nikt nie posiada. Jest to wszystko robione w domu, metodami chałupniczymi, szukaniem właśnie samodzielnie rzemieślników, którzy spróbowaliby się tego podjąć. No i tak, to wszystko funkcjonuje parę lat i nagle pojawia się producent, który wynalazł z powrotem technologię tworzenia danej repliki i w tym momencie jest boom, on na tym zarabia masę pieniędzy, a rekonstruktorzy też się muszą dostosować. No to jest właśnie taka rzeka, że jak to nagle popłynie, tak trzeba się szybko w ten nurt wpasować.
I my wydajemy te pieniądze.
Ale już z tego wnioskuję, że łatwiej historycznie zweryfikować to, co noszą na sobie i to, co trzymają w rękach rekonstruktorzy, nie wiem, II wojny światowej, I wojny światowej, aniżeli odtwórcy wydarzeń ze średniowiecza. I tu patrzę na pana Danielewskiego i tak, panie doktorze, tak szczerze, zdarza wam się, że po prostu trochę tam sobie improwizujecie, zarówno jeżeli chodzi o strój, jak i uzbrojenie, że tu sobie pozwolimy na taką małą, i nawet świadomie to robicie, bo może jest łatwiejsze w wykonaniu, a słuchacz tak, czy widz i tak się nie domyśli, nie zauważy tego fałszu historycznego.
Powiem tak, no pewnie tak się czasami zdarza, bo czasami bywa tak, że po prostu nie mamy w ogóle źródeł i wtedy trzeba korzystać z innych elementów, nie wiem, wykorzystać jakąś tam komparatystykę, czy retrogresję, tak, czyli coś, co było później i wcześniej, w naszym okresie nie ma, tak, jakiś znalezisk, ale było później i wcześniej, czyli pewnie też występował, ale to w sytuacjach wyjątkowych, kiedy nie mamy zupełnie źródeł. Natomiast faktem, że ja tutaj będę się cały czas upierał, ale jestem krytyczny wobec swojego grona, że jeśli chodzi o wczesne średniowiecze, o odtwarzanie tego okresu, to tutaj jest bardzo, bardzo dużo niehistorycznych rzeczy i fajnie jest, jak ktoś to widzi i troszkę tam wpija gdzieś tą szpilę, bo tak powinno być, bo my powinniśmy się rozwijać, a nie pokazywać rzeczy, które na przykład no nie do końca pasują do tego okresu.
Ale tak sobie myślę, że widzowi waszego przedstawienia właśnie też z powodu braku źródeł, który jest i waszą bolączką, ów brak źródeł, tak sobie myślę, że ten widz też jakoś może trudniej zweryfikuje te nieprawdziwości.
Tak, to jest rzeczywiście trudniejsze, natomiast na to też jest sposób. Ja na przykład jeżdżę incognito jako turysta i podglądam grupy, jak wyglądają, i jak rzeczywiście jest coś nie tak, to zwracam na to uwagę przy turystach, bo chyba na tym to też powinno polegać. Jeśli mamy prezentować historię, ma mieć to walory edukacyjne, to trzeba się trzymać pewnych reguł. Myślę, że to jest jak gdyby jasne i kolega też potwierdzi dla swojego okresu.
Chodzi o taką uczciwość wobec siebie, żeby tak normalnie w życiu, w relacjach między ludźmi, których znamy, których lubimy, tak również z tym widzem, dla którego tak faktycznie jesteśmy, bo my dla niego się tam pojawiamy, żeby być wobec niego uczciwym, żeby potem wrócić do domu, móc sobie spojrzeć w lustro bez żadnych oporów. Jeżeli właśnie już się podejmujemy tego zadania, że my chcemy w jakikolwiek sposób uczyć tę historię, obecnie czy właśnie jesteśmy wykształceni w tym kierunku, czy nie, bo większość z nas, nie ma co ukrywać, jest pasjonatami, ale i zdarza się często, że z dużo większą wiedzą niż naukowcy, ponieważ są praktykami. Bazujemy na tym w sposób żywy. Natomiast naukowcy głównie bazują na teorii. Właśnie chodzi o to, by podejść do tego, sami sobie podnosimy wyżej poprzeczkę i jest to dla nas osobiste wyzwanie zrealizować założenia, które wybraliśmy sami dla siebie.
Panowie, czy na takich pokazach można zarobić?
Myślę, że tak. Myślę, że można zarobić.
Ale pan myśli, czy pan wie o tym na podstawie własnej grupy?
Tak, można zarobić, ale też nie oszukujmy się, te pieniądze, które zarabiamy, to idą tak naprawdę na cele statutowe. Czyli na wymianę sprzętu, na amortyzację jego, na wyjazdy, tak? To kosztuje, tak? To jest paliwo, to jest jakieś tam jedzenie i tak dalej.
No właśnie, tu nie możemy używać słowa zarobek, bo to jest po prostu zwrot kosztów, tak naprawdę.
To jest konsumowane od razu w tych grupach.
Tak, no bo my, żeby pojawić się gdziekolwiek, musimy zainwestować naprawdę sporo pieniędzy i bardzo jest miło, jeżeli ktoś nam pokryje chociaż część tych kosztów, bardzo rzadko zdarza się, że 100%, ale te pieniądze nie idą nam do własnej prywatnej kieszeni, one idą zazwyczaj na wspólne konto stowarzyszenia i to stowarzyszenie dzięki temu wsparciu, bo nie możemy tego traktować jako zapłatę, jako wypłatę za zlecenie, tylko jako inwestycję w stowarzyszenie, bo każdy, kto w jakikolwiek sposób dotuje nasze stowarzyszenie, on nie powiększa naszej prywatnej kieszeni, a pozwala się rozwinąć całemu stowarzyszeniu.
No ja przypominam, że takie stowarzyszenia muszą prowadzić księgowość, dokumentację. To też czasami kosztuje i tutaj nie ma miejsca raczej na zarobek. Chyba, że ktoś jest super rzemieślnikiem i robi to sobie osobno, dodatkowo.
Tak, on prowadzi w tym momencie działalność gospodarczą.
Tak jest.
Też nie ma co ukrywać, moje stowarzyszenie, jak i większość stowarzyszeń konstrukcji historycznej są stowarzyszeniami non-profit. Możemy działać wyłącznie na dotacjach, na wspieraniu. My nie możemy wystawiać stricte rachunku za naszą działalność. Utrzymujemy się głównie z naszych składek. Mówię, tak sporadycznie się zdarza, że ktoś nam właśnie zwróci poniesione koszty, za co jesteśmy zawsze bardzo wdzięczni. Jest to bardzo miłe.
Panowie, i apelujemy o to.
Panowie Marcin Danielewski ze Stowarzyszenia Aurea Tempora i pan Krzysztof Jankowiak ze Stowarzyszenia Warta są gośćmi do 22. Ponawiam pytanie do państwa, czy państwo mają swoje ulubione przedstawienia i może miejsca tych przedstawień historycznych w Wielkopolsce, może w Polsce, może państwo specjalnie gdzieś jeżdżą i coś się państwu szczególnie podoba, a może coś się bardzo nie podoba. Mamy słuchacza, dobry wieczór panu.
Witam serdecznie. Tak właśnie jakoś dziwnie telefon milczy, no więc czułem się, że tak powiem,
wywołany,
żeby tutaj zabrać jakoś głos. To znaczy, no ja jestem zawsze pełen podziwu dla takich wielbicieli, dla takich właśnie ludzi z pasją, którzy w ten sposób oddają swój czas, często też i swoje prywatne pieniądze, powiedzmy sobie szczerze, na to, żeby taką pasję realizować i żebyśmy potem mogli takie czy inne rekonstrukcje oglądać, także że tutaj kłaniam się nisko obu panom.
Miło tego słuchać, dziękujemy, bo taki jest nasz cel.
Wyrażam wielki szacunek. Jeżeli chodzi o miejsca, no to ja oczywiście rokrocznie z dzieckiem jeżdżę do Biskupina, prawda, bo to jest zawsze, szczególnie jak jest ten festyn archeologiczny i te poszczególne tematy, no to moje dziecko w tej chwili ma 8 lat, no więc kwestia możliwości, a jest to dziewczyna, więc możliwości przymierzenia na przykład tam przeróżnych szat z danego okresu, bądź wybicia własnoręcznie jednej monety, czy tam zrobienia jakichś tam, powiedzmy, elementów biżuterii. Tak było, zdaje się, akurat w tym roku, że była epoka brązu i tam właśnie takie różne rzeczy można było to zrobić. No to na pewno dla dzieciaków jest szalenie interesujące i rzeczywiście jakoś tam motywujące, bo córka potem trochę dopytuje, potem czasami nawet sama o tym wspomina, gdzieś możemy to na ten temat porozmawiać i czasami nawet sama mnie pyta, a tato, a może poszukajmy, bo tam pamiętasz, oglądaliśmy to czy tamto, prawda?
Czyli tej historii się dotyka po prostu, tak dosłownie.
Tak. No i to na pewno, no, biorąc pod uwagę, że powiedzmy 8 latek jeszcze się historii tej klasycznie z książki jako takiej powiedzmy nie uczy, prawda, bo to jeszcze za wcześnie, to myślę, że nie tylko dla takich 8-latków, ale i też dla starszej młodzieży może być jak najbardziej interesujące, tylko no tu jakby trafiamy na pewien problem, którym też tutaj chyba pan doktor wspominał, że no, nie chcę powiedzieć jakiegoś nadzoru merytorycznego czy historycznego, ale jakiejś takiej kontroli, no bo no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś jest historykiem z wykształcenia, to jest w stanie wyłapać, a to tak, to rzeczywiście było, a to jest nie z tej epoki, prawda? Ja, będąc tylko koneserem i szlachetnym dyletantem w tej dziedzinie, no mogę powiedzieć, że o, to mi się podobało, to wyglądało bardzo fajnie, ale nie wyczuję owego kształtu tarczy, że na przykład tak, to owszem, ale 3 wieki później, a nie teraz, prawda?
A w ogóle mam do pana takie pytanie, czy jako widz pan się w ogóle zastanawia nad tą wiernością historyczną, czy też urok samego widowiska tak pana porywa, że pan w ogóle nad tą wiernością historyczną się nie zastanawia?
Wie pan co, ja jestem człowiekiem dociekliwym i ja w ogóle lubię rzeczy stare, nazwijmy to, chociaż w takim może mniej ujęciu aż głębokim jak panowie, bo ja jeżdżę samochodem z roku 1990 i nie chcę innego, tak? Motocykl mam też z tego roku i też nie chcę innego i wiele rzeczy mam w domu stare jeszcze po moich dziadkach. I mimo, że oferowano mi na przykład, że słuchaj, weź to już wywal i kup sobie młynek elektryczny, to nie, to ja kawę sobie mielę w młynku ręcznym, który mam po mojej babci. Więc jestem takim dociekliwym facetem i powiem szczerze, że oczekuję oprócz fantastycznej atmosfery, oprócz gry świateł, huku i zapachu prochu i różnych innych rzeczy, jednak tego, że skoro ci wojowie wyjdą w takich kostiumach, a nie innych, to znaczy, że nie dlatego, że fajnie wyglądają w niebieskich, tam nie wiem, mundurkach, tylko rzeczywiście takie wtedy były. I to jakby dla mnie jest takim dodatkowym walorem, że ja po prostu mogę nie tylko na rycinie w książce czy na jakimś zdjęciu w internecie sobie to zobaczyć. Może to też wynika z mojej profesji. Jestem muzykiem, wykonuję dużo muzyki dawnej i wtedy też staram się, w miarę możliwości posiadania źródeł, jakich mam, wykonywać tą muzykę tak, jak najprawdopodobniej ona była wykonywana, bo czuję się odpowiedzialny wobec widzów, że oni to docenią i chcą przyjść posłuchać muzyki Wacława Strzamotu, no, tak jak najprawdopodobniej za czasów Wacława było to wykonywane.
Tak? Ja myślę, że chodzi tutaj o pewną uczciwość, tak? Wobec widza. I jeśli tej uczciwości nie ma, to tak naprawdę połowę tych walorów, które prezentujemy, tracimy, tak?
Ale ludzie nieuczciwi też są, sami się wykluczają w tym momencie.
Zgadza się.
No, bo oni w tym momencie, no, każdy się kiedyś połapie, że tutaj coś nie gra i oni sami tracą w tym momencie publiczność, tracą tą, można powiedzieć, chwałę, na której trochę każdemu z nas zależy, że właśnie jak już się pokazujemy, żeby być jak najlepiej odebranym, właśnie te uśmiechy zebrać i czasem oklaski.
Ja myślę, że ten nadzór...
Absolutnie się zgadzam, no tylko, że właśnie tutaj jest kwestia tego typu, że ja na przykład idąc na widowisko, którego nie znam, no powiem szczerze, nie mam dobrej orientacji, jeżeli chodzi o te grupy rekonstrukcyjne i na przykład nie wiem, czy grupa X, która na przykład coś mi tu teraz będzie mogła zaprezentować.
Rozumiem, panie Mateuszu, wydarzy. Czyli pan domaga się takiej uczciwości też w pokazywaniu tej wiedzy. Bardzo panu dziękujemy, bo to się
dziękuję,
dobijają.
Dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, panowie, trzymam kciuki.
Dziękujemy za to.
Nie dawajcie się przeciwnościom losu i finansowych, różnych innych, róbcie swoje, jak to kiedyś Młynarski śpiewał, bo innego wyjścia po prostu.
Dziękujemy i zapraszamy do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo i jeszcze jeden telefon odbieram. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie, Damian z tej strony.
Jesteśmy na antenie, proszę pana.
Ja jestem pełen podziwu całej rekonstrukcji. Sam zajmuję się z synem od kilku lat poszukiwaniem bombowców zestrzelonych na terenie Polski, amerykańskich. I tak się rozdzieliliśmy, że ja zaczynam rekonstruować członków załogi, no a syn część niemiecką, która jakby to powiedzieć ścigała te załogi, które u nas się rozbiły. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że nasze państwo skutecznie utrudnia te rzeczy. Utrudnia, bo traktuje się rekonstruktorów często, tak powiedzmy sobie kolokwialnie, jak przestępców. Człowiek chcący rekonstruować, chcąc posiadać Mausera, który już dawno jest pozbawiony cech bojowych, no niestety musi zdobywać, powiedzmy, zezwolenie przenośni, bo musi robić badania psychotechniczne na rzecz, która nie jest już bronią, bo pozbawiona jest przez łucznikarza cech bojowych. Jeżeli coś jest pozbawione cech bojowych, no to nie jest bronią. To dlaczego nam trzeba mieć badania psychotechniczne? No i tak dalej. Oczywiście już tutaj nie mówię o broni typowo hukowej, bo ja do swojej rekonstrukcji potrzebuję Colta 1911. Chciałbym oczywiście go hukowego, powiedzmy 9-milimetrowego. No niestety broń 9-milimetrowa hukowa w Polsce, no nie wiem czym zagraża, no ale jest. No 6-milimetrowych nie produkują. I państwo skutecznie nam to utrudnia. Z tego co tak słyszę, to będzie jeszcze gorzej, bo czarnotrochowce mają też zostać objęte już powoli jakimiś restrykcjami, więc jest coraz gorzej, a nie chce się państwo jakby dokładać do tego, żeby ta rekonstrukcja była coraz szersza, coraz poważniejsza, coraz bardziej dostarczała widzom efektów. Nie rozumiem tego.
Dziękuję panu. Dziękuję. Bardzo gorzka opinia, ale ja patrzę teraz na pana Krzysztofa i pytam, czy macie ten problem, bo wy operujecie tą bronią, o której mówił.
Tak, bezczelnie. Tutaj właśnie pan poruszył problem broni pozbawionej cech bojowych przez rusznikarza. Tu pan wspominał, że potrzebne są badania u psychologa. Z bronią pozbawioną cech bojowych tak akurat nie jest, która ma wystawiony certyfikat Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie. Ta broń, właśnie tak jak pan wspomniał, jest pozbawiona oficjalnie przez policyjnego rusznikarza tej wartości bojowej. W tym momencie jest po prostu jedynym warunkiem posiadania takiej broni, oprócz wydania na niej sporej ilości gotówki, jest po prostu zarejestrować ją w komendzie policji. Wtedy otrzymujemy legitymację posiadacza broni. Tam każdy egzemplarz jest wpisywany z własnym numerem. Po prostu policja chce wiedzieć, że ta pozbawiona cech bojowych broń jest w naszym posiadaniu. Warto też wspomnieć o tym, że pojawiła się od niedawna możliwość posiadania tak zwanej broni rekonstruktorskiej. W tym wypadku jest to broń, która jest przeznaczona wyłącznie do strzelania tak zwaną ślepą amunicją, czyli z lufy nie wylatuje nic poza błyskiem i dymem. Pocisk, są to naboje pozbawione pocisku, sama łuska z ładunkiem miotającym. Ta broń z kolei, właśnie tak jak pan wspominał, już wymaga całkowicie, jest procedura identyczna jak dla posiadacza broni ostrej. Jest to pewna niedogodność. Ja z reguły się nie kłócę z obowiązującym prawem, po prostu przyjmuję je takie, jakie jest. Każdy z nas ma możliwość kształtowania, próby kształtowania prawa i zawsze można tworzyć różnego rodzaju ruchy społeczne. Takie też istnieją w celem normalizacji tych przepisów. A warto też wspomnieć, że jeżeli mówimy właśnie o przepisach, o podejściu państwa do rekonstruktorów, to ja zawsze staram się to też zaznaczyć, żeby dotarło to jak największego grona odbiorców, że rekonstruktorzy w 99% i więcej są apolityczni. To, jaki mundur oni sobie zakładają, jaka symbolika widnieje na mundurach, jest podyktowane tym, jakie dane widowisko pokazuje epokę. Tutaj
i tu mam do pana pytanie, bo wasza grupa rekonstrukcyjna Warta ma trzy sekcje. To jest sekcja Wojska Polskiego na wschodzie 1943-5, Armia Czerwona i Wehrmacht. Która sekcja cieszy się największym powodzeniem? Bo w ogóle to tak jest, że trzeba się przypisać do jednej sekcji, czy można krążyć między sekcjami?
Akurat w naszym stowarzyszeniu mamy dowolność. Po prostu jeżeli kogoś stać, ktoś ma na to czas, żeby jeździć na tyle imprez i stać go na to, żeby skompletować tyle sylwetek mundurowych, można należeć do kilku sekcji na raz.
A są tacy?
Tak, no ja sam jestem członkiem wszystkich tych sekcji.
A w której roli pan się czuje najlepiej?
No największą przyjemność oczywiście sprawia mi występowanie jako żołnierz Wojska Polskiego, no bo jest to zawsze zaszczyt móc reprezentować rodzimą formację wojskową.
A przebrany za żołnierza Wehrmachtu pan myśli inaczej, czuje inaczej, czy to tylko jest...
No nie, takie śmieszne odpowiedzi. Zawsze odpowiadam, jak ktoś mi się pyta, jak pan się czuje w tym mundurze, zawsze odpowiadam, że jest mi ciepło. tu właśnie o to chodzi, że rekonstruktorzy, oni zakładają na mundur na siebie, ale oni nadal są tymi samymi osobami. Ja założę na siebie mundur NKWD-sty, założę na siebie mundur wehrmachtowca i ciągle mogę się państwu przedstawić, jestem Krzysztof Jankowiak, jak jestem obywatelem Polski. No.
Panie Marcinie, wy takie dylematy macie?
Nie no, pewnie jakieś takie dylematy mamy, ale może nie aż takie, tak? Wiadomo, my jakieś tam warstwy społeczne odtwarzamy, ktoś może odtwarzać ludność jakąś tam służebną, chłopów, wojów, dwór książęcy, ale to nie jest tak problematyczne, jak myślę u kolegi, nie? Gdzie jednak to może wywoływać jakieś emocje. U nas może jedynie kwestie tych symboli, które są jak gdyby prezentowane, czy to odtwarzamy chrześcijan, czy też tą religię przedchrześcijańską. To może wywoływać ewentualnie jakieś tam perturbacje.
No, tak? U nas jest to o tyle ten problem, że właśnie tak wcześniej wspomniałem, że jesteśmy pokoleniem, które ma zaszczyt jeszcze poznawać osoby, które również doznały nieprzyjemności z powodu tej prezentowanej symboliki na mundurach. No, problem pojawia się w tym momencie, gdy dana osoba nie rozróżnia rekonstrukcji od, jeżeli stawia się, zdarza się, że stawia się rekonstruktorów na przykład formacji niemieckich albo
stawia się znak równości, tak?
Tak, że to jest neonazista, to jest neokomunista, po prostu na tym nam zależy właśnie to, żeby to rozróżnić. Ten człowiek jest pasjonatem.
Tak ogólnie teraz zapytam, czy to, że te grupy rekonstrukcyjne tak się mnożą, że tych przedstawień jest coraz więcej i w ogóle sama idea rekonstrukcji, odtwarzania, czy to nie wykrzywia historii, nie czyni z niej zabawy, nie odziera z tak często w niej obecnego tragizmu, dramatu?
No ja myślę, że może być to pewien problem, tak? I jeśli coś staje się w ogóle powszechne, tak? Bardzo powszechne, to później jest problem
mam
też...
Mamy takie czasy, że robimy z wszystkiego widowisko. Lubimy tak robić.
To teraz nie jest też czasami dobre, nie? To nie jest też czasami dobre.
Takie mamy czasy, że wszystko jest teraz z wszystkim mamy kontakt bezpośredni. Właśnie książka papierowa zanika na e-booka. Jest to audiobook. W tym momencie no, wszystko musi mieć taki bezpośredni kontakt. Nie ma tutaj żadnej metafizyki w tym. Dociera się bezpośrednio, musi być bezpośredni kontakt. I w tym momencie dlatego są rekonstrukcje historyczne potrzebne właśnie w kwestii przekazywania historii.
Tak jest, tylko dobrej historii, bo to musimy cały czas zaznaczać, nie? Że jeśli ta historia jest bardzo powszechna i jest na niskim poziomie prezentowana, to może to wręcz mieć w drugą stronę iść, tak? Czyli może nie mieć walorów edukacyjnych, a wręcz psuje, tak, pewną wiedzę na temat danego okresu, danej epoki, czy danego odtwarzanej formacji.
Tak, ale warto wspomnieć o tym, że tutaj trzeba stwierdzić, że najlepszą formą kontroli jest samokontrola. Jeżeli środowisko samo siebie kontroluje, samo piętnuje pokazywanie w źle tej historii, no to tylko w nas jest tak naprawdę nadzieja i właśnie w historykach, którzy będą oficjalnie napiętnować przekazywanie błędów. Ja sobie nie wyobrażam, że podejdzie do mnie właśnie któryś z historyków, że koledzy po fachu będą mi wytykać błędy, bo po prostu tu. No ja mam takie do tego podejście, jeżeli już coś robisz, to na najwyższym poziomie.
W XX wieku, w odtwarzaniu tego XX wieku, tak, jest chyba większa ta kontrola. We wczesnym średniowieczu to wygląda dużo, dużo gorzej, tak? Źle jest na przykład, jeśli w grupach nie ma osób wiodących, które znają się na historii, chociaż trochę, które mogą przekazać wiedzy. Jeśli nie ma tego, to zaczyna się robić duży problem, tak? U nas to widać. Później jest taki rozstrzał. Człowiek odtwarza Skandynawa, ma hełm okularowy, tak? Lamelkę skórzaną, która jest z Azji, szablę, która jest koczownicza. I nic do siebie nie pasuje. Każda rzecz z innego kręgu i nigdy razem nie występowało.
U was wiecie to wy, a my mamy jeszcze tą, można to tak określić, formę kontroli społecznej, że właśnie przyjdzie człowiek, który to pamięta.
Przeżył.
Tak, ktoś ma właśnie zdjęcia swojego ojca, dziadka i on mówi, halo, halo, przecież mój ojciec, mój ukochany tatuś, Ułan, wyglądał zupełnie inaczej. Dlaczego pan to tak prezentuje? Ja bym w tym momencie się zapadł pod ziemię. To właśnie kwestia osobistego podejścia.
I pod tym względem tu macie gorzej, że tak powiem troszkę kolokwialnie, że ta właśnie kontrola społeczna może być mocniejsza, bardziej odczuwalna.
No tak, no i też można to powiedzieć, swoją robotę robią w tej filmy, które nie zawsze pokazują też, bo robiąc film, no idziemy po prostu w gigantyczne koszty, w gigantyczne ilości i bardzo często stosuje się też uproszczenia, na które konstruktor taki porządny rekonstruktor nie pozwoliłby sobie. A niestety one mają znacznie lepszy odbiór społeczny niż to, co dany konstruktor, który siedzi właśnie w swoim mieszkaniu, chce pokazać potem na widowisku. I często musimy się właśnie ścierać ze stereotypami, które są wyniesione z kina, z telewizji, z gier komputerowych, to w tym momencie musimy to prostować, nie zawsze skutecznie i nie zawsze budzimy w tym momencie szacunek.
Ja myślę, że o tych filmach, to jest ważna rzecz, to u nas też się pojawia, tylko w innym jak gdyby zakresie. Mamy teraz cały taki boom na filmy popularno-naukowe, które dotyczą państwa Piastów i na przykład no, to są świetne filmy, świetnie prezentują w taki dostępny sposób tą wiedzę. Są naukowcy, którzy wypadają świetne jakieś rekonstrukcje, ale zawsze jest ten szkopuł, kiedy ja to widzę, najsłabszy aspekt tych filmów, czyli militaria, czyli odtwórstwo, które jest pokazywane, bo to we wczesnym średniowieczu aspekt militarny jest najsłabszym elementem, najgorzej odtwarzany.
To mówi historyk, mediewista, dr Marcin Danielewski. Dosłownie już króciutko, bo czas nieubłaganie tutaj każe nam powolutku ustępować miejsca naszej koleżance czytającej informacje dziennikowe. A propos gier komputerowych, panowie, oglądając czasem te widowiska, mam taką jedną myśl, która mi się kołaczy po głowie, mianowicie czy wy, którzy na polu bitwy padacie, leżycie, ale potem otrzepujecie się, wstajecie, otrzepujecie ten kurz, a dzieciak na widowni myśli, o jak fajnie, jak w grze komputerowej. Padli, ale wstają, żyją. Czy to jest coś niepokojącego w tym może być, czy nie?
A to już zależy też znowu od rekonstruktorów, od poziomu widowiska, bo już nieraz spotkałem się z tym w tym momencie, że rekonstruktorzy, my sami ćwiczymy na zasadzie kaskaderów, jak fachowo, można tu powiedzieć, jak fachowo umierać. Natomiast staramy się to robić właśnie w sposób filmowy z użyciem środków do charakteryzacji typu sztuczna krew, brud. Bardzo często zdarza się, że właśnie na takich bardzo dużych, porządnych widowiskach rekonstruktor umiera w taki sposób, że wywołuje właśnie u tych dzieci płacz. I słyszymy właśnie potem na filmikach, słychać, jak rodzic tłumaczy, on nie bój się, on nie umarł, on za chwilę wstanie. I w tym momencie to dociera, to dziecko w tym momencie jest w szoku, ale jest to pocieszenie, że on nie umarł. Ja to patrzę z tej strony. No a potem im dziecko jest starsze, to ono rozumie, że jest to forma widowiska. I ja bym tutaj w tej kwestii się nie obawiał, że jest to takie tutaj umniejszanie roli przemocy, umniejszanie roli śmierci w czasie wojny. Mówię, u dzieci, które nie pojmują do końca tego, bardzo często rekonstruktor wywołuje strach i płacz.
No. Ale ten aspekt też trzeba pokazywać. No taka też była przeszłość, ludzie ginęli, tak? Natomiast źle myślę, jeśli ktoś postrzega rzeczywistość, czy to dziecko, czy duży, przez gry komputerowe.
Tak.
Tu się wszyscy zgodziły.
Proszę państwa, dr Marcin Danielewski, Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Aurea Tempora oraz Krzysztof Jankowiak, Stowarzyszenie Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Warta. To byli goście naszej audycji w tej godzinie. Dziękuję panom za udział.
Dziękuję bardzo.
Zapraszamy na kolejne imprezy, dobranoc, które będą. Państwa. Wystarczy śledzić kalendarze. Dziękuję również Mariusz Siuda, Rafał Regulski, a na jutrzejszą rozmowę po zachodzie zapraszam w imieniu Agnieszki Gulczyńskiej. Mówimy państwu teraz dobranoc.
Dobranoc.